Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala i jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterię. Nieidealny, ale wystarczająco dobry.
Dzień dobry, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Witam Cię bardzo serdecznie. Jestem Aga Rogala. Gdyby to nie wybrzmiało dobrze w czołówce, to jestem terapeutką rodziców i pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. I moim celem w tym podcaście jest pomóc Ci budować taki związek, który naładuje Ci baterię do tych wszystkich wyzwań, jakie są związane z rodzicielstwem. Ale wcale nie musisz być rodzicem, żeby skorzystać z tego podcastu. Przynajmniej tak donoszą mi osoby, które słuchają go stosunkowo regularnie. Zanim zaczniemy, chcę Ci dać znać, że jest już książka, poukładaj to sobie w głowie, 100 maili do Ciebie o rodzicielstwie i partnerstwie, która jest moim takim spełnieniem marzenia o napisaniu książki. A zarazem powstała dzięki temu, że newsletter, który rozsyłam we środy, możesz się zawsze na niego zapisać, link do zapisu będzie w opisie do tego nagrania. No, że ten newsletter cieszył się tak dużym powodzeniem i dostawał tyle takich informacji zwrotnych. Ja dostawałam tyle informacji zwrotnych, że sobie pomyślałam, kurczę, a może zróbmy z tego książkę. I w połowie mniej więcej ta książka, różowa na wskroś, ale nie dlatego, że skierowana wyłącznie do kobiet, broń Boże, na szczęście mężczyźni też ją czytają, różowa jest po prostu okładka. Ta książka w połowie się składa z tych najlepszych maili newsletterowych, które jeszcze rozbudowałam dodatkowo, a w połowie są to też teksty, które specjalnie powstały do niej, albo wyjęłam je z szuflady gdzieś tam sprzed lat i no i wreszcie takie rzeczy, które sobie gdzieś napisałam bardzo dawno temu, mogą ujrzeć światło dzienne. Dostaję mnóstwo wiadomości o tym, że książka czyta się świetnie, że na jednym wdechu, że się do niej wraca, że zasila energią. I cóż, ja nie jestem dobra w polecanie siebie. Strasznie mnie to krępuje. I gdyby chodziło tylko o polecanie siebie, to bym teraz tego nie nagrywała. Ale ponieważ okazuje się, że ona jest dobra i służy, to chciałabym Ci dać znać, że możesz taki kawałek dobrego, służącego sobie materiału nabyć w księgarniach już właściwie przeróżnych. Być może jesteś za granicą, z tego co wiem. To za granicą również jest do kupienia, bo dostaję takie informacje od odbiorców. No dobra, ale tyle w temacie autoreklamy, a ja tu próbuję nie powiedzieć wprost, o czym jest dzisiejszy odcinek. Dlaczego mnie to krępuje? Wiesz co, dlatego, że czasem wkurzam chyba ludzi, żeby nie powiedzieć klientów, tym, co Ci dzisiaj opowiem. To znaczy, to jest trudne. To jest trudna prawda, którą chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Trudna zasada. I bardzo potrafi stać w spak temu, do czego dążymy, kiedy nasz związek mierzy się z trudnościami, czy mierzy się z kryzysem, czego jakby, co jako pierwsze z nas wyłazi, co jest. To, co dzisiaj Ci powiem, chyba trochę zaprzecza naturze może nie większości osób, ale na pewno bardzo wielu. I może być w uszach niejednej osoby czymś w rodzaju zapierania się siebie. Być może Ty jesteś jedną z tych osób, które zaprzyj się siebie, słyszą tak około religijnie, i w sumie okej, ale to nie jest tylko dla osób, które są jakoś wierzące i praktykujące. Bo zobacz, zanim to powiem, my się naprawdę, przynajmniej jako rodzice, regularnie siebie zapieramy. Kiedy przedkładamy na przykład dobro naszego dziecka nad własne, na przykład zaopiekowanie się nim, zamiast zrobienie czegoś, co było w planach, czy na co mieliśmy ochotę. I chociaż usłyszysz i nawet u mnie wiele razy, że twoje potrzeby są ważne, że dla higieny psychicznej musisz też się o siebie zatroszczyć, że czasem nawet dobrze, żeby to dziecko mogło poczekać w kolejce, to przecież są takie rzeczy, które po prostu robisz najpierw po dziecko i nie przedkładasz siebie. Stawiasz najpierw dziecko, które czegoś potrzebuje, może jest chore, może trzeba coś tam zorganizować, może musisz jechać na wycieczkę matki z córką albo coś w tym stylu, chociaż tak naprawdę pragnęłabyś, czy pragnąłbyś zrobić cokolwiek innego albo coś tam konkretnie innego, no ale robisz to, żeby dziecku było miło, żeby ono miało wspomnienia, czy żeby budować na przykład z nim więź. I ten odcinek jest trochę, jakby trochę w tym kontekście, możesz na niego trochę w ten sposób popatrzeć, bo tak jak 1500 razy już mówiłam, dla mnie związek jest takim trzecim bytem. Relacja pomiędzy małżonkami albo pomiędzy partnerami jest takim trzecim bytem i troszczymy się o niego jak o taki żywy organizm, który czasem, czy którego dobro czasem trzeba przedłożyć ponad indywidualne, moje, osobiste dobro. I to się czasem nazywa wychodzenie z egoizmu. Czasem to się nazywa zapieranie się siebie. Czasem to się nazywa świadomość priorytetu. Albo wybieranie priorytetu. Tak? Dobra. To co ja ci dzisiaj chcę opowiedzieć? Jak to jest? Jeżeli mamy problem w związku, jeżeli borykamy się z jakimś kryzysem, albo z takim... No kryzys to warto byłoby dobrze zdefiniować, nie? Ale no z taką trudnością. Nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Kłócimy się albo ciągle mamy jakieś nieporozumienia. To nie tak miało wyglądać. Ten związek nie tak miał wyglądać. To taką teoretycznie oczywistą kolejnością wychodzenia z tego stanu, takim czymś, co właściwie przychodzi nam chyba jako pierwsze do głowy, to jest następująca kolejność. Najpierw trudne rzeczy, trudne sprawy, trudne rozmowy, przegadywanie, załatwianie, rozkminianie tych tematów, jakieś ustalenia, a potem jak to będzie uporządkowane, to zrobi się przestrzeń na lekkość i to, żeby było miło, i żeby było spokojnie, i żebyśmy mówili sobie miłe rzeczy i robili ze sobą fajne rzeczy i żeby w domu była lepsza atmosfera. I spoko jakby, intuicyjnie to jest w ogóle bardzo fajnie, w sensie ma to sens. Problem polega w kilku, jakby problem widzę w kilku kwestiach. Po pierwsze w tym, że w tym całym pędzie, który prawdopodobnie doświadczasz, w tym, że życie po prostu płynie i się miesza i nie jest tak, że mamy różne sprawy w oddzielnych szufladkach i po prostu sobie wyciągamy szufladkę, którą chcemy aktualnie się zająć albo tam posegregować, to jest duża szansa, że się nie da tak za każdym razem po prostu siąść przy stole, przegadać, ustalić i iść w życie o to lżejszym. To raz. Dwa. Jak ty jesteś w związku, który ma kłopot już od jakiegoś czasu, to trochę można powiedzieć, że tutaj płonie dom. I ten dom płonie trochę od dawna. Albo no właśnie, od jakiegoś czasu. I tematy, te poważne rozmowy, te problemy, które chciałoby się najpierw przegadać, najpierw załatwić, prawdopodobnie podniecają ogień. Prawdopodobnie one go zwiększają. I teraz tak, będziesz gasić płonący dom, czy będziesz dolewać paliwa i dziwić się, że on płonie? Wiem, że ci się może wszystko w środku buntować, bo ty już tyle czasu być może trujesz, mówisz, że coś jest dla ciebie problemem, mówisz, że coś ci przeszkadza, mówisz, że coś jest nie do zniesienia, mówisz, że tam chcesz inaczej, mówisz, że nie tak to miało być i po prostu w koło Macieja masz jakby to i teraz co? I teraz co? I teraz jak ja gadam takie rzeczy, to ci się może budzić wewnętrzny opór, nie? Zwłaszcza jeżeli właśnie uważasz, że to ty jesteś tą osobą wkładającą, dającą, starającą się bardziej. I teraz co? Ja ci tutaj doradzam, że musisz zagryźć zęby, zamknąć się i udawać, że jest miło, kiedy wcale miło nie jest? Nie. Nie to ci mówię. Słuchaj. Po pierwsze, proszę cię, wyczul się na skrajności, w jakich być może, kurde, być może to chyba, w jakich prawdopodobnie rozumujesz. Bo większość osób tak ma. Zwłaszcza jak wjeżdżają emocje, jak to jest jakaś sprawa, która wywołuje emocje, to my w ogóle rozumujemy skrajnościami. I teraz albo, albo. To co? Jak mam się nie odzywać, to w ogóle mam się zamknąć, tak? Albo na przykład to co? Jak mam się otworzyć na potrzeby dziecka, to w ogóle mam całkowicie o sobie zapomnieć, prawda? Albo to co? Jak mam o sobie pamiętać, to już w ogóle dziecko w ogóle w odstawkę i niech se radzi, tak? Wiesz, ludzie naprawdę w ten sposób rozumują. I czasem, kiedy to mówią, to jest w ogóle powstaje taka opowieść, która ma jakoś tak uważnić ten sposób rozumowania. Więc bardzo proszę, bądź ostrożny i ostrożna. Ja ci nie mówię czegoś takiego, że ma zagryć zęby i udawać i się zamknąć. Ja ci mówię, zaraz to rozbudujemy jeszcze, że wasze życie na 100% nie jest cały czas chujowe. Na 100% nie jest cały czas całkowicie źle. Są momenty, są rzeczy, są tematy, są chwile, w których jest trochę lepiej. Rozumiesz? Trochę lepiej. I ja bym chciała tam, czy ja cię do tego zachęcam, żebyś ty tam przyłożył i przyłożyła taką nagłaśniającą tubę. Dlaczego? Zaraz ci powiem. Ale zanim ci powiem. Słuchaj, jak wy jesteście w problemie, a ty wyciągasz 50 raz trudną rozmowę, i jeszcze ze zniecierpliwieniem, tak? No bo 50 raz, no na miły Bóg. Kto miałby na to ochotę? To zrozum, że tam nie ma z czego nalewać u was. Tam jakby nie ma gruntu. Ja ci zaraz opowiem o takiej jakby trochę poduszce, na którą trzeba spadać i o paru innych rzeczach, ale to musi na coś spaść. Rozumiesz? To jak z pustym żołądkiem. Wiesz, jak wlewasz na przykład na pusty żołądek kawę, mówi ci to kawusz, który się z tego tytułu leczył, jak wlewasz regularnie na pusty żołądek kawę, to po prostu będziesz mieć zapalenie błony śluzowej żołądka. Bo to nie jest substancja, która dobrze działa na tak delikatną tkankę. Musi być coś jakby wcześniej, nie? To jak lekarstwa, musi z jedzeniem, nie? Albo po jedzeniu. Bo inaczej, chociaż jest to lekarstwo, o to jest w ogóle chyba lepsze porównanie, chociaż jest to lekarstwo, to ono ci zaszkodzi, bo dajesz je na pusty żołądek i zrobi ci kuku. I podobnie jest z tymi trudnymi rozmowami, które się powtarzają i które potrafią wypełniać cały dialog. Na co to spada? Na pusty żołądek? To ci zrobi, kurczę, dziurę. Albo będziesz mieć wrzody. Kolejna rzecz. Kiedy budzi się w tobie ten sprzeciw, że przecież ty dajesz, wkładasz i co, teraz zagryź zęby i w ogóle. Pomyśl ty, człowieku, o sobie, kochana kobieto i kochany mężczyzno, jako o dobrym strategu. Co robi dobry strateg? Dobry strateg to nie jest ktoś, kto się upiera teraz, bo ja tak mówię. Teraz to będzie dobry moment na to, żeby coś się zadziało. Ja mam na to plan, bo teraz, bo to jest moja decyzja. Dobry strateg to jest dobry obserwator. To jest ktoś, kto patrzy, kto sprawdza, jaki moment jest dobry, kiedy warto coś tam zacząć, a kiedy lepiej nie, bo to się może nie przyjąć, bo tu nie będzie dobrego gruntu, bo to ma nikłe szanse powodzenia. To nie jest wyrachowanie. To nie jest wyrachowanie. To jest po prostu, kurde, pogłębiona świadomość i nie kopanie się z koniem. Dobry strateg też wie, jakie minimum jest niezbędne czy konieczne. Na przykład w tym wypadku, jakie minimum tych trudnych spraw na przykład musi być załatwione, a co można by sobie jednak darować i zostawić na później. Albo jakie minimum jest potrzebne, żeby któraś z tych trudnych spraw miała szansę bycia jakoś wreszcie załatwioną. Nie? Dobry strateg. I ten dobry strateg w tobie powinien być jeszcze taki świadomy, czy mógłby być świadomy tego, co dla mnie, dla ciebie będzie okej. co jest do zrobienia? W sensie, co z tych rzeczy, które przychodzą ci do głowy, że można by zrobić, jest dla ciebie okej. Nie? Na przykład, no kiepsko jest między nami, więc jakbym się tak miała teraz, nie wiem, ubrać w koronki i zaprosić do łóżka, to, no, to nie będzie ze mną w zgodzie, tak? No ale, no dobra, jestem w stanie usiąść i na przykład oprzeć głowę na ramieniu tego mojego męża. Nie? Albo, no, jest między nami tak, że no nie jestem w stanie teraz, nie wiem, zorganizować wycieczki romantycznej do Paryża, bo mnie po prostu czepie, jak myślę o tych naszych różnych kłopotach. Ale jestem w stanie na przykład, nie wiem, zrobić tam, nie wiem, rzecz X, która będzie dobra, dobrze odczytana przez moją żonę czy partnerkę. Jeżeli czujesz w sobie taką odpowiedź, masz sobie taką odpowiedź, nic kurde, nic nie mam tam we w sobie, niczego nie chcę dobrego, w sensie nie będę robić żadnych tych rzeczy i masz albo sprzeciw, albo ja pierdzielę, jest tak źle, że czy takie są te rozmowy, że no nie. No możliwe, że macie straszne problemy. Możliwe, że macie straszne problemy. I minimum będzie naprawdę takie, że dosłownie zeskrobane z podłogi, nie? Okruchy. Możliwe, że jesteś strasznie poraniony albo strasznie poraniona. I jest równie możliwe, że od jakiegoś czasu walisz tę drugą osobę pałką po głowie, oczekując współpracy według swojej definicji i wściekasz się, że nie współpracuje. Bo wyciągasz kolejną trudną rozmowę, wrzucasz ją na pusty żołądek i mówisz: nie będzie niczego, kurde, Kononowicz, dopóki nie poradzimy sobie z tymi tematami i nie będzie przegadane i to jeszcze najlepiej, żebyśmy doszli do takich wniosków, jakie ja mam. To też się zdarza, tak, patrząc prawdzie w oczy. Może warto jakby, może niektóre osoby słuchające tego podcastu akurat potrzebują tego zdania, żeby to jakoś wybrzmiało. Okej. To jedna rzecz. I teraz tak. Dlaczego ja ci o tym mówię? Dlatego, że obserwując proces wychodzenia z trudności wśród par, zauważam, że czasem kolejność trzeba odwrócić. I zamiast najpierw zajmować się tymi trudnymi tematami, które od jakiegoś czasu, czasem od bardzo długiego czasu, nas tam drenują, te rozmowy nas drenują, to trzeba najpierw zadbać o to, na co one spadają. W sensie o ten pusty żołądek trzeba zadbać. Czyli odwracając kolejność, najpierw robić, to będzie trudne zdanie, najpierw robić miłe rzeczy, a potem te potrzebne rozmowy trudne. Dlaczego? Słuchaj, w swojej książce, bo ty im na wszystko pozwalasz, Małgorzata Musiał przywołuje inną książkę. Książkę Coveya, 7 nawyków skutecznego działania. I tam bardzo fajnie ona mówi o emocjonalnym koncie bankowym. Ja to sobie tam gdzieś tą poduszkę finansową tak przytuliłam do serca, w sensie to, o czym zaraz ci opowiem, bo to jest... Kurczę, ktoś mi dał wreszcie słowa, żebym opisała to, co widzę też trochę w swojej relacji. Chodzi o to, że jakby te rzeczy, które dzieją się w twoim związku, miłe pomiędzy wami. Miłe mam na myśli bardzo szeroko, w sensie i jakieś eventy, ale też po prostu gesty, ale też rozmowy, które są po prostu takie, czy fajne, czy na spokojnie, czy pogłębione, a może właśnie zupełnie niepogłębione i o bieżące, ale jakoś tak, takie, że ci tak trochę jakby lepiej. Czyli te rzeczy, które nas jakby takie drobiazgi, które nas łączą, wiążą, budują. Jakieś słowa, jakieś gesty. To są takie wpłaty na konto emocjonalne tej relacji. Wpłaty na konto emocjonalne. Albo posługując się tą metaforą żołądka, To jest tam jedzonko, które jest wrzucane. I te niemiłe rzeczy, czyli na przykład nieporozumienia, czy kłótnie, różnice zdań, poczucie, że ta osoba druga mnie nie rozumie, te wszystkie rzeczy są jakby wypłatą z tego konta. No, jakby każdy dorosły człowiek wie, że żeby wypłacić, to trzeba mieć z czego. I nie mówimy teraz o karcie debetowej, nie mówimy o braniu kredytu, tylko mówimy, no jakby nie możesz wypłacić więcej niż masz. A jak próbujesz więcej wypłacać niż masz, no to będziesz w długach, nie? Trzeba mieć z czego wypłacić. Więc wpłacasz tymi dobrymi i wypłacasz tymi nieprzyjemnymi. No i teraz ciekawe, że zasada nie jest jeden do jednego, czyli jedna wpłata na to konto emocjonalne, to się nadaje na jedną wypłatę, nie? Że na przykład był miły poranek, powiedzieliśmy sobie dzień dobry, daliśmy sobie buziaka na dzień dobry na przykład, no to możemy później jakby w takim spokoju, może nie w spokoju sumienia, no ale jakby jak będzie potem jakaś taka trudna sytuacja, to nas nie zabije. No nie. Okazuje się, że przynajmniej według tego pana Coveya, okazuje się, że potrzebne są 3 wpłaty na jedną wypłatę. Rozumiesz, żeby to dobrze działało, żeby ten związek dobrze funkcjonował, to jest 3 do 1. A i tutaj absolutnie nie mam pojęcia, skąd on wziął te dane, no bo ja tej książki nie czytałam, ja się zapoznałam z tą, no nie chcę powiedzieć teorią, ale z tym wpłacaniem i wypłacaniem na konta dzięki książce Małgorzaty Musiał, ale że te związki jakby świetnie funkcjonujące, czy najlepiej funkcjonujące, to w ogóle mają stosunek 5 do 1. 5 dobrych, przyjemnych, budujących jakby gestów, słów, eventów, wydarzeń, działań, wrzuć tam co chcesz, na jedną wypłatę. A niewykluczone, że w relacji twojej czy innej osoby, osób jakich znasz, która jest w kryzysie, która jest w trudności, jest dokładnie odwrotnie. Jedna wpłatka i 5 wypłat. I dlaczego do cholery to nie działa? Nie? Zdziwienie. No nie działa, bo jesteś 4 na minusie. To jest logiczne. I to jest, i prawdopodobnie w ogóle ma dla ciebie sens. I niewykluczone, że ci się wszystko tam bulgocze na myśl o tym, że tak miałoby to być. Bo przecież jakżeż, kuźwa, nie jesteś w nastroju teraz do takich rzeczy. No spoko, tylko jak się będziesz kierować w życiu jedynie nastrojem, to może jesteś nastolatkiem, który mnie teraz słucha. Bo nastolatki to tak mają. Poznałam osoby, poznałam związek, który był w dużym kryzysie, naprawdę dużym, naprawdę dużym. I jedna ze stron miała ogromną potrzebę rozprawienia się z trudnymi tematami. Naprawdę lista tych tematów nie była krótka, ciśnienie na wzięcie ich na warsztat było bardzo silne. Ale ta osoba podjęła decyzję i cudowne jest, bo to była kwestia decyzji, a nie emocji, a nie nastroju. Decyzji. Powiedziała sobie ta osoba, okej, decyduję się na walkę. W sensie na walkę o ten związek. Decyduję się na to, że chcę spróbować, żeby on przetrwał. Zrobić te rzeczy, które są potrzebne, żeby on przetrwał. I widzę, że jeżeli teraz będę się upierać na rozkminianie tych tematów, to nie będzie pomocne. To nie będzie użyteczne. Zatem podejmuję decyzję, że daję sobie na wstrzymanie. Nie będę się za to teraz zabierać. Jeszcze trochę sobie musimy poradzić bez porządku w tej sytuacji. W tych sytuacjach nawet. Co zresztą robimy już od jakiegoś czasu, więc po prostu jeszcze jakiś czas nie będziemy tego brać na warsztat. Teraz muszę ja i ta druga strona powinna skupić się na przygotowywaniu gruntu, na robieniu rzeczy, które sprawią, że jak po kolei i spokojnie i krok za kroczkiem będziemy zaczynali zajmować się znów po kolei tymi tematami, to będziemy mieli z czego nalewać. To one nas nie zabiją. Obserwuję, jak ta para to ogarnia i gdyby to im powoli nie zaczynało działać, to bym ci o tym nie opowiadała. A ja po prostu chylę czoła przed czym? Przed tym, że to jest decyzja, przed tym, że to jest naprawdę staranie, przed tym, że to jest faktycznie momentami zaparcie się siebie, bo widzi się większe dobro, bo wie się, co jest celem. To wymaga roboty i odwagi, bez wątpienia. To wymaga roboty i odwagi. Wiesz, być może jesteś w takiej sytuacji, w której czujesz żal, czujesz rozczarowanie, czujesz, że, bo widzisz, że jakby w kółko odgrywa się ten sam schemat pomiędzy wami. Ty wyłazisz z tą trudną rozmową, z tym tematem, który uważasz, że powinien być załatwiony. No a ta druga strona, tu się często pojawia takie określenie, na przykład bierze mnie na przeczekanie, bierze ciebie na przeczekanie. I na przykład jest taki schemat, że ty gadasz, z tamtej drugiej strony nie ma za bardzo, albo jest jakiś niewielki odzew, ty się wściekasz, czujesz się w takiej bezsilności, tam po drugiej stronie no nie za wiele się dzieje, przynajmniej nie z takich rzeczy, których ty spodziewałbyś się lub spodziewałabyś się. No wiesz, twoje pomysły są przecież słuszne, trafne, twoje refleksje są ważne i jakby dobrze byłoby, żeby ta druga strona dobiła do nich, nie? Jakby, żeby je podzielała. No wygląda na to, że ona raczej milczy, raczej nie podejmuje tych tematów albo coś tam sobie bąknie. Ty się wkurzasz, może się obrażasz, może milczysz nie dlatego, że jesteś obrażony albo obrażona, ale po prostu cierpisz. No ale z czasem życie wymusza na was jakąś komunikację, no bo nie wiem, dzieci, praca, dom, coś tam. No i tak po prostu day by day pojawia się trudny temat, fala wznosząca, emocje, no i później jakoś to się tam rozchodzi po kościach, a ty masz głębokie poczucie, że to nie zostało załatwione. Przynajmniej nie według twojej definicji. Zgoda, tak może być. I to jest cholernie wkurzające, cholernie wyczerpujące. I absolutnie to rozumiem. I rozumiem też, i czasem to widzę, że jak kolejny raz wypływa taka fala tego trudnego tematu i wypływa to ze strony osoby, która umie to werbalizować, umie o tym opowiedzieć, co więcej, może umie opowiedzieć o tych swoich emocjach i przeżyciach i oczekuje i potrzebach i oczekuje, że ta druga strona no jakby też się tym podzieli, co jest tam po jej stronie, a ona się nie dzieli. No więc będąc tą osobą, która się nie dzieli, która na przykład jest oskarżana, która oskarżana o to, że nie jest jakby winna tej trudnej sytuacji, nie umie opowiedzieć o sobie, z różnych powodów można nie umieć tego zrobić. Tak, nie waliduję tego, mówię, że to jest możliwe, nie każdy ma takie doskonałe umiejętności. I teraz znowu wypływa trudny temat, a nie ma między nami za wiele więcej, to ja, jeśli słyszę coś takiego, jestem w tej sytuacji tego złego w cudzysłowiu i nie chcę, nie mogę wypisać się z tej rozmowy, z tego tematu dosłownie i w przenośni, no to kurde, zadaniem organizmu jest przetrwać. Przetrwać. Skoro wiem, jak to będzie, bo to jest 50 raz, to wiem, jak przetrwać. Co zaognia tylko sytuację, no i tam się kółko zamyka. Pytanie, co zrobi dobry strateg? Pytanie, na co wy upadacie? Czy macie tą poduszkę finansową, na którą upadacie? Tą poduszkę 3:1, chociaż 2:1? Wreszcie coś takiego, co przychodzi mi do głowy, o czym może warto powiedzieć i jakby trochę na marginesie i trochę w temacie. Kurczę, nie wszystko jest do załatwienia, wiesz? W sensie nie wszystko jest do załatwienia, to znaczy do załatwienia po twojemu. Nie jest tak, że znajdziesz idealny moment, idealne słowa i to sprawi, że wy wreszcie dojdziecie do wspólnych wniosków albo ta osoba twoja druga dojdzie do tych wniosków, co twoje, podejmie temat, podejmie tę zmianę, której oczekujesz i jakby to sprawi, że wam się będzie lepiej żyło. I to też się pojawia w tej książce 7 nawyków, o których wspominałam przed chwilą, które znowu przywołuje Małgorzata Musiał u siebie. Co jest cudowne. W sensie dla mnie ta tabelka jest cudowna, bo ona ze mnie zdjęła nierealne oczekiwania. Jakby ubrała mi to w słowa. Ale Gosia tutaj pisze w tej książce, że może ci się to ciężko czytać i masz poczucie bezsilności. Pewnie tak. Ja raczej miałam poczucie zdjęcia z siebie ciężaru. Dlaczego? Dlatego, że mowa jest tutaj o kręgu zainteresowania, czyli tego, czego się pragnie, kręgu wpływu, czyli tego, co mogę i rzeczach, na które nie mam wpływu lub mam niewielki. I teraz zobacz, na przykład w obszarze tych rozmów trudnych. W kręgu mojego zainteresowania będzie, żebyśmy mieli pogłębioną komunikację dotyczącą naszych tych trudnych też tematów. Kręgiem mojego wpływu jest to, że ja podejmuję takie tematy. Nie mam wpływu na to, czy mój mąż będzie, czy żona inicjować również takie rozmowy. Nie mam na to wpływu lub mam niewielki. Nie? Kręgiem mojego zainteresowania jest, żeby między nami działy się miłe rzeczy, żeby coś do tego żołądka wpadało wcześniej, żeby na to konto finansowe naszych, czy emocjonalne coś wpływało, żeby nasz ten związek był syty. Kręgiem mojego wpływu jest, że ja mogę robić pewne gesty, mówić pewne słowa, czynić pewne kroki. Nie mam wpływu lub mam niewielki, czy ta druga strona będzie mnie naśladować albo robić podobne rzeczy po swojemu. No nie mam. I pytanie teraz, w co ja wepchnę swoją energię? Bo we wszystko się nie da. W co ja włożę swoją energię? Ale to tak trochę może na marginesie. Nie chciałam ci odbierać nadziei. Wiesz, chciałam ci pokazać, że czekanie twoje, aż ta druga strona podejmie tematy zgodnie z tym, jak ty to sobie wyobrażasz i siądziecie i przegadacie, to niekoniecznie jest możliwe, żeby wam się to teraz wydarzyło. Co więcej, to niekoniecznie uzdrowiłoby teraz waszą sytuację. Możliwe, że macie puste żołądki. Czy pusty żołądek tej waszej relacji. I zanim tam wpadnie lekarstwo, to musi wpaść trochę po prostu żarcia. I co wy tam możecie włożyć? I nie powiedziałam ci o tych kręgach wpływu po to, żebyś nie czekał na niemożliwe, czy nie czekała na niemożliwe, nie warunkowała i nie warunkował. Ja, tak, jak ta druga strona zacznie. Bo to jest takie przerzucanie sobie odpowiedzialności, taki ping-pong. Jeszcze czasem w ogóle bez mówienia. Czasem po prostu, no jakby ta osoba, no chyba jasne, że chyba jakby powinna się domyśleć, co nie? No to jest jakby raczej oczywiste. Nic nie jest oczywiste w związku. Zrób sobie to założenie. Ja to widziałam pierdyliard razy. Nie ma rzeczy oczywistych w związku. Nie? Więc pytanie. Czy jesteś dobrym strategiem? I potrafisz zobaczyć, okej, to bym teraz chciała, Ale to mi się, kurde, nie opłaca, jeśli chcę dobra tego związku. No chyba, że chcę pokrzyczeć, się tam wylać z siebie, wyżygać te słowa rzekomej prawdy czy prawdy i dobra. Jak to jest twoim celem, spoko, to w ogóle to rób. Droga wolna. Tylko cudów się potem nie spodziewasz, nie? Bo jak cudu chcesz, to poduszka. To 3:1. To 5:1. To odkładam na teraz, nie będę się teraz zajmować tymi trudnymi tematami, bo ja tu chałupę mam w ogniu. Ja mam ogień do ugaszenia, a nie, kurde, rozmowę z człowiekiem od wystroju wnętrz, z którym zaplanujemy, gdzie kanapa będzie stała. Nie? Taki priorytet. Świadomość. Dobra. Mam nadzieję, że cię bardzo nie wkurzyłam i mam nadzieję, że to było w miarę czytelne i jasne. O czym ci tu dzisiaj opowiedziałam? Dzięki, że dotrwałeś i dotrwałaś do tego momentu, jeśli tak właśnie było. Zapraszam cię do mojej książki, poukładaj to sobie w głowie. No i słyszymy się w następnym odcinku. Uściski. Pa, pa.